Dobra, próbuj jeszcze raz.
Witajcie na podcaście Ile Pedeków. Mam na imię Mateusz, a ze mną jest...
Tak, jestem Wojtek.
Wojtku, to nasz pierwszy podcast, a już podoba się nam i naszym kolegom.
Okej. Okay. Którym kolegom?
Tym, którzy nas słuchają oczywiście. I jako rozgrzewka, bo nazywamy to podcastem Zero, o którym jeszcze o niczym ważnym nie będziemy mówić, ale chcieliśmy popróbować sobie.
Tak, zupełnie niczym ważnym.
Tak, jak to będzie. Chciałem zadać Ci pytanie, ponieważ zaciekawiło mnie mocno to, co napisałeś o sobie w opisie na naszym blogu, że zacząłeś grać w RPG w 96 roku, czyli musiałeś mieć całkiem niewiele lat, jak wyliczam.
Tak, miałem 9 lat. Faktycznie gadaliśmy o tym dzisiaj przy smażeniu pieczarek. No, tak było właśnie. No z kumplami wyczailiśmy. Mieliśmy taką grupę fanów Wiedźmina i graliśmy w Warhammera figurkowego. No i jeden z nas wyczaił, że Sapkowski napisał swojego własnego RPGa Oko Irdesa, czy jak to się tam czyta. No i zaczęliśmy grać właśnie w to. Pierwsza sesja była kosmiczna, bo nikt nie wiedział w ogóle, na czym RPG polegają i żeśmy się pokłócili o żabę. Mistrz gry chciał być bardzo fajny i pokazać, że w tej grze można wszystko i powiedział, że jeden z nas zdeptał żabę. I żeśmy się pokłócili, co to jest ta żaba, że to jest jakiś druid zaklęty, który się na nas zemści i część drużyny chciała pogrzebać żabę, część chciała ją olać i właśnie żeśmy się na niej zatrzymali na jakieś długie pół godziny. No ale tak, właśnie to był 96 rok.
Okej. Okay. Co było dalej?
No graliśmy w to oko. To były kostki sześciościenne, tylko wszystko było proste, wszystko było łatwe. Graliśmy na kartkach wyrywanych z zeszytu. Postacie się tworzyło gdzieś tam po cichu na lekcjach w szkole. Tak, a moja mama ma zajawki, w sensie jak ona zobaczy, że jak widziała, że my się czymś interesujemy, to od razu szukała czegoś, żeby nam pomóc. Więc któregoś dnia do domu zniosła nowiutki podręcznik do Warhammera pierwszej edycji. No i tak żeśmy nagle przeskoczyli z fandoma Sapkowskiego na bardzo skomplikowany system pisany po angielsku, bo podręcznik był po angielsku.
A, to jeszcze wersja angielska.
Tak. No i my dziewięciolatkowie żeśmy ten angielski tam sobie tłumaczyli. No ale to był czad, bo były kostki, w ogóle stościenna kostka i się drukowały jakieś specjalne karty postaci i nie wiadomo co. To jakby nie każdy wiedział, o co tak naprawdę w tym chodzi, ale było dużo więcej bajerów i fajnie się w to grało.
Ja muszę podkreślić, że rola twojej mamy jest tutaj kluczowa, bo w czasach, kiedy piwniczaki grały w RPG w latach 90. głębokich i fandom próbował walczyć ze stereotypem, że nie jest sektą satanistyczną, tylko gra w grę, która jest stosunkowo niegroźna, to tobie mama kupiła podręcznik do, jeszcze uwaga, Warhammera pierwszej edycji, który na okładce miał chyba w angielskiej wersji również ponury świat niebezpiecznych przygód. Mhm. Więc mama miała naprawdę szerokie perspektywy, jeśli chodzi o fantastykę i jak się okazuje, RPG również.
Tak, mama lubiła słuchać, a jak usłyszała, że my coś lubimy i coś jej się tam pokojarzyło w księgarni, no to szybko to kupiła. Potem żeśmy też przeskoczyli na Wiedźmina RPG i już nie pamiętam, Władcę Pierścieni też się obiliśmy. Chociaż Władca Pierścieni nie miał wtedy wielu dodatków. Myśmy je kupili, ale nie za bardzo wiedzieliśmy, jak w to grać, bo nie było jakoś tam zbyt skomplikowanej mechaniki.
Chodzi ci o ten system Middle Earth Roleplaying, MERP, tak? Ten
najstarszy... Nie pamiętam. Taki czerwony z Witch Kingiem na okładce.
Tak. Okay.
No takie były początki. No i właśnie faktycznie te ostatnie nasze RPG to już był Wiedźmin, ten taki ładny z Żebrowskim na okładce.
Myślę, że wiele osób w dzisiejszej perspektywie nie powiedziałoby, że to był ładny podręcznik, ale
tak. No
wtedy może było to imponujące, że był Żebrowski na okładce.
I był po polsku.
Tak.
więc no to była totalna nowość.
To muszę przyznać, że Wiedźmin nas mocno łączy, chociaż daleki jestem od stwierdzenia, że był na samym początku. Mój początek to był mniej więcej 2001 rok. Ja prawdopodobnie wtedy byłem już w 5 klasie podstawówki i my z kolegami nie mieliśmy wtedy dostępu do tak uzdolnionej mamy z takimi dojściami. Nie mieliśmy dostępu do internetu, nie znaliśmy czasopisma Magia i Miecz wtedy jeszcze i nie znaliśmy żadnego systemu RPG, więc w ogóle nie mieliśmy styczności z RPG-ami takimi wydawanymi w tamtym czasie. Natomiast mieliśmy trzy źródła inspiracji, które nas popchnęły ku zagraniu w RPG. Po pierwsze, znaliśmy gry paragrafowe, czyli te książki, w których wybierasz, co bohater zrobi po danej stronie albo rozdziale. Czytasz, co się dzieje, decydujesz. Masz dwie, trzy opcje, one cię przekierowują na konkretną stronę i wiedzieliśmy, że takie książki istnieją. Po drugie, w tamtym czasie jeden z naszych kolegów z klasy dostał Game Boya i na tego Game Boya Pokémon Blue, które jest RPG-iem, choć niektórzy mogliby wątpić. Są tam levele, trenuje się, jest fabuła. Wyborów zasadniczo nie ma żadnych, gra jest całkowicie liniowa, ale RPG-iem liniowym jest. I wtedy zastanawialiśmy się, jak to jest, że nasz Charmander dostaje baty od PJ-a. Okazało się, że po prostu mieliśmy za niski level i trzeba było nabić wyższy, więc Pokémon nas nauczył wiele o RPG-ach takich klasycznie rozumianych, jak wtedy się rozumiał RPG. No i trzecia inspiracja to był Baldur's Gate, który wtedy już był królem polskiego gamingu, natomiast my jeszcze w niego, co ciekawe, nie graliśmy. Znaliśmy go tylko i wyłącznie z recenzji. I z tych trzech źródeł, które pamiętam, właśnie Pokémon Blue, Baldur's Gate i gry paragrafowe, my jakoś wykoncypowaliśmy, że chyba dałoby się to zrobić na żywo. Żadnego podręcznika.
No co ty, bez żadnej i nikogo, kto prekoncepcji.
Tak. Więc jakoś to wymyśliliśmy, spróbowaliśmy, usiedliśmy, było nas czterech kumpli z klasy i rotacyjnie każdy z nas coś prowadził. Ja zacząłem właśnie od dwusesyjnej kampanii inspirowanej luźno Baldur's Gate'em. Moi gracze mieli bardzo fantazyjne postacie. Jeden był super sajaninem cyborgiem, inspirowanym trochę Dragon Ballem, trochę czymś innym. Drugi był, zdaje się, jakimś szalonym nekromantą. Nie pamiętam już dokładnie szczegółów. Pamiętam natomiast, że wymyśliłem na potrzeby tego RPG-a bardzo prostą mechanikę. Każda postać miała trzy cechy. Siła, chyba zwinność, inteligencja. Zapisaliśmy je na początku i nigdy ich nie użyliśmy, bo nie miałem pojęcia jak. Więc mechanika była całkowicie martwa. To była gra czysto narracyjna, opisowa. Nie było tam żadnej działającej mechaniki. No i byliśmy takimi samoukami. Rotacyjnie zmienialiśmy się, prowadziliśmy sesje w świecie Harry Pottera, w świecie Pokemonów, w świecie jakichś dziwnych cyborgów. To były eksperymenty.
To jest ciekawe, tak się przerwę, tylko myśmy z bratem też mieli taką fazę, że zrobiliśmy sami system w świecie Dragon Balla. To znaczy, jakiś taki czas był, że na rynku pojawiały się jakieś takie zabawki, te action figures z Dragon Balla i żeśmy tam sobie kilka kupili, też w podstawówce. No i chcieliśmy jakoś się nimi bić, a tu już był taki wiek, że za bardzo bicie się fizyczne nie ma sensu, więc stwierdziliśmy, że to połączymy z RPG-iem i zrobiliśmy im jakieś levele czy coś tam i zdobywanie doświadczenia, rozwijanie cech,
no pięknie,
żeby można było się nimi tam napieprzać.
No widzisz, czyli jakieś wspólne korzenie też tam mamy. Jeden z moich graczy był wielkim fanem Dragon Balla i on, dwóch w sumie, z trzech, więc zdecydowana większość. Zresztą wtedy wszyscy oglądaliśmy Dragon Balla, więc... Tak, no i właśnie, co potem się działo? Przynajmniej rok graliśmy tak zupełnie bez żadnego systemu, po czym nagle Dawid, jeden z moich najstarszych znajomych właśnie z podstawówki, był w sanatorium. I w tymże sanatorium poznał kolegów starszych od siebie, którzy pokazali mu coś, czego nie znaliśmy.
O nie.
System RPG.
Zobacz.
I był to, uwaga, uwaga.
Zakazany system.
Polski Wiedźmin gra wyobraźni.
A, okay.
Wtedy już wyszedł, bo my zaczęliśmy trochę później.
Ale to była ta szara książka?
Tak, dokładnie ta sama, z Żebrowskim na okładce.
Chyba jeszcze wcześniej był jakiś taki, nie wiem, draft tego
podręcznika. Tak, był taki mini podręcznik w miękkiej okładce. To było takie demo tej gry.
Tak, pamiętam. No, mam przed oczami
też. On był wydany faktycznie za jakieś niewielkie pieniądze. To były podstawy zasad. Było trochę lore świata, ale chyba niewiele. I on był znacznie cieńszy i faktycznie to był taki starter. On, nie wiem, czy nie kosztował jakieś 10 zł, może 20, jakieś takie śmieszne pieniądze, nawet na tamte czasy to nie był jakiś majątek, no to mniej więcej była cena 3 numerów kaczora Donalda, więc dało się wysłupać tyle pieniędzy. No więc on przywiózł tego Wiedźmina z sanatorium, ale nie przywiózł podręcznika, no bo nie był jego, przywiózł tylko wiedzę o nim w swojej głowie. Mhm. To były takie piękne czasy, kiedy cała wiedza o systemie była w głowie mistrza gry, jedyne co mieliśmy to karty postaci. I on dopuszczał się takich fantazyjnych interpretacji świata Wiedźmina, że ja będąc czarodziejem rzucałem słabsze zaklęcia niż kolega, który grał Wiedźmina, który był nie dość, że lepszy w walce, bo był Wiedźminem, to jeszcze miał znaki potężniejsze niż moje zaklęcia maga. Więc była bardzo wesoła interpretacja Wiedźmina, ale na nim graliśmy i my w tego Wiedźmina graliśmy wiele, wiele lat. Dokładnie ja grałem w Wiedźmina niemalże 17 lat, z czego przez 3 lata wyłącznie w Wiedźmina grę wyobraźni. To były nasze mocne, mhm. mocne początki i my na tym Wiedźminie graliśmy nawet w Zapomniane Krainy, a nie tylko w samego Wiedźmina.
A to jest w ogóle ciekawy wątek, jaki na początku, jakimi mistrzami gry byliśmy na początku i nasi znajomi, bo to jakby to mistrzowanie z początków, kiedy byliśmy dziećmi, jest totalnie czymś innym niż teraz.
Tak.
I w ogóle nasze pojmowanie tego chyba było totalnie upośledzone. A u nas mistrz gry właściwie polegał tylko na tym, żeby rzucać w nas potworami i przydzielać punkty doświadczenia. I jakby do tego się wyznaczało jakby jelenia, tego, który musiał być mistrzem gry, że on nie będzie rozwijał postaci, nie będzie zbierał expa, tylko będzie nam go przydzielał. I to była taka trochę, no powiedzmy, rola karna, nie?
A to
nikt nie chciał być mistrzem gry.
To u nas tak nie było. Faktycznie mistrz gry był rotacyjny i trochę wszyscy próbowali na początku. No, bo to było w sumie nowe, ciekawe doświadczenie. Nie było tak, że to było tylko rolą rzucacza potworów, jak się okazało, były też inne funkcje, ale faktycznie to było czysto intuicyjne, nie mieliśmy bladego pojęcia, kto robi dobrze. My odkryliśmy magazyn Magia i Miecz dopiero około 2002 roku, czyli przynajmniej rok już graliśmy i kupiliśmy go na jakiejś wycieczce szkolnej. I ten magazyn opisywał już jakieś RPG i scenariusze, których szukaliśmy inspiracji do grania. Natomiast przez to, że my nie znaliśmy żadnych mechanik i nie graliśmy na żadnym systemie, to wiele z tych inspiracji było dość trudnych do zastosowania, bo nie dało się ich rzucić jako ciekawe wyzwanie. Natomiast Magia i Miecz akurat chyba trafiliśmy na jeden z ostatnich numerów, bo to czasopismo upadło zaraz po tym, jak zaczęliśmy je kupować. Może to nie przypadek.
No.
Więc nie mieliśmy tego źródła, a w tamtych czasach jeszcze dostęp do internetu nie był tak popularny, chodziło się do kafejek internetowych i
tak.
W tamtych czasach raczej robiło się inne rzeczy niż szukało informacji o RPG-ach, bo to były czasy, kiedy czasopisma o RPG podawały linki do stron, bo Google ich nie indeksowało jeszcze wtedy tak dobrze i nie dało się ich znaleźć zbyt łatwo, więc trzeba było wiedzieć, czego się szuka w internecie 20 lat temu.
Graliście w mody różne, w Arkadię czy...
Ja próbowałem też około 20 lat temu, chyba opowiadałem ci tą historię, spróbowałem właśnie Arkadię, czyli dla nieznających tych dinozaurzych czasów Mada łączącego świat Wiedźmina z Warhammerem.
On jeszcze istnieje czy nie?
Nie mam pojęcia.
No może istnieje, może bym zagrał.
I tam stworzyłem sobie jakąś postać, nie mam pojęcia kim byłem. Trafiłem do pierwszego miasta i po 5 minutach gry trafiłem do jakiegoś elfa, który chyba był z Koyatael. Tak się domyślam z perspektywy czasu, który zaatakował mnie, urwał mi nogę i zabił mnie po 5 minutach
pięknie.
Gry. Nawet nie wiedziałem, co zrobić, próbowałem przed nim uciekać ulicami, ale mnie dogonił, zabił i zasadniczo tak. Koniec mojej przygody z Madem Arkadia, nigdy więcej już do niego nie usiadłem.
Tak, jakby w mojej ekipie Arkadia to był wielki przełom, bo wszyscy zaczęli grać w Arkadię i w tym momencie granie takie tradycyjne upadło troszkę.
Takie papierowe RPG?
Tak, bo Arkadia dostarczała tak wielkiego, obszernego świata i tak wielu możliwości interakcji i rozwoju postaci, że praktycznie siedzenie przed kompem było dużo ciekawsze niż siedzenie w grupie, bo to nie były też takie gry, wiadomo, jak z grafiką i tak dalej, nie? Gdzie idziesz tak. i realizujesz pewną
Mady
linię.
Były czysto tekstowymi grami i tam się tylko pisało.
Tekstowe i one naprawdę były jakby dużo bardziej sandboxem, to znaczy mogłeś naprawdę dużo tam robić, nawet mogłeś olać jakikolwiek rozwój i zdobywanie doświadczenia i tylko zajmować się zwiedzaniem i nie wiem, zbieraniem głupich ziół.
Czyli innymi słowy, Mady, w szczególności Arkadia, były znacznie lepsze niż właśnie najlepsi mistrzowie gry.
Tak, jakby... Znaczy ja się dużo nauczyłem z madów, czytając te wszystkie opisy setkami i tysiącami. Zacząłem sam pisać różne rzeczy i nawet był gdzieś tam jakiś taki klon Arkadii, nieoficjalny czy spiracony serwer, gdzie można było zostać właśnie jednym z tych twórców świata i budować świat po swojemu. I to było dla mnie fajne. Ja w to się wciągnąłem i też stworzyłem wtedy, pamiętam, gildię rycerzy bretońskich. No jakby... No to było fajne, można było zacząć tworzyć i tworzenie zaczęło się... To już był taki, jak mówiłem wcześniej, że nie chcieliśmy być mistrzami gry, bo to była siara i tak. Zabija cały fan.
A w matach
tak, Arkadia właśnie nauczyła mnie, że znaczy nauczyła mnie tworzenia, nie? Czy pisania.
To ciekawe. Ciekawe, bo faktycznie to jest taki RPG bez mistrza gry, natomiast nosił on rzeczy nieco inny, bo tej interakcji społecznej, no one były wyłącznie tekstowe, co nie? Natomiast wracając jeszcze na chwilę do takich klasycznych RPG-ów, to zaczynałeś w sumie, jak rozpoznaję temat, w miarę klasycznie. Wprawdzie Oko Erchedesa nie było może najpopularniejszym systemem, więc trafiłeś w pewną niszę, ale już Warhammer pierwsza edycja, no myślę, że zaczynałeś tak jak większość RPG-owców w Polsce. To był chyba jeden z najpopularniejszych i to widać do dziś, bo Warhammer jest nadal najpopularniejszym, zdaje się, systemem w Polsce. Nawet bije na głowę D&D piątą edycję, która jest najpopularniejszym systemem na świecie. Ale w Polsce jednak kult Warhammera jest potężny i ty byłeś u tych prapoczątków, jeszcze mając anglojęzyczny podręcznik, ale może powiedzieć, że byłeś przed dinozaurami. Chociaż wydaje mi się, że w tamtych czasach już był polski prawdopodobnie Warhammer pierwsza edycja. Chociaż nie jestem pewny, czy nie chcę tu skłamać, ale wydaje mi się, że już był po polsku. Tak więc byłeś takim pionierem, ale trafiłeś w ten główny nurt polskich RPG-ów lat 90.
Tak, chociaż muszę przyznać, że no myśmy nie grali wszystkimi zasadami Warhammera. To znaczy dużo rzeczy żeśmy upraszczali. Wiem, do dziś pamiętam ten element karty postaci, gdzie były liczby, i które definiowały, w jaką część ciała się trafiło i tak dalej. Ja pamiętam, że myśmy to całkowicie olali. No, już nie pamiętam z jakich racji, czy żeby walka by trwała szybciej, czy coś tam, ale no dużo było takich rzeczy, które uznawaliśmy, że to za bardzo spowolni grę i to jest zbyt skomplikowane, lepiej tam rzucić coś łatwo kostką.
To też mnie nie zaskakuje, bo to jest taki główny tok myślenia o RPG-ach szły w tamtych czasach. Tam królowała tak zwana złota zasada, czyli jeżeli coś ci nie pasuje w zasadach, to je zmień. I to była wprost zachęta pisana w podręcznikach, to było eksplicite napisane zwykle w dziale dla mistrza gry, ale być może też w innych miejscach, że jeżeli cokolwiek nie pasuje ci w zasadach, nie używaj tego, zmień, zrób jak chcesz. Niby było napisane to do każdego gracza, ale jednak trochę mocniej dla mistrza gry. Tam trochę to wyglądało tak, że mistrz gry mógł sobie zrobić wszystko z tym systemem, włącznie z całkowitym jego zmienieniem i twierdzeniem dalej, że to jest ten sam Warhammer pierwsza edycja. Więc myślę, że nie byliście jedyni, którzy tak grali. No bo te systemy, też nie oszukujmy się, no one były często dość dziurawe. No pamiętam, że głównym hitem, przywarą Warhammera pierwszej edycji było to, że postacie początkujące właściwie się nie trafiały, więc walki trwały niesamowicie długo, bo szansa na trafienie wynosiła tam w okolicach 30%, jak byłeś wojownikiem, a jak byłeś jakimś leszczem, to mogłeś nawet mieć mniej, jak byłeś koksem, to mogłeś mieć tam te 40 może na początek, więc średni wojownik miał tą 1/3 szansę na trafienie, więc średnio trafiał co trzecią rundę, podczas gdy jak już byłeś koksem i bardzo doświadczonym wojownikiem, to trafiałeś w większości sytuacji i walki kończyły się szybko, mimo że byliście potężni, to ginęliście błyskawicznie, a walka z goblinem na początku, kiedy byłeś właśnie ratcatcherem, czyli szczurołapem, to mogła trwać bardzo, bardzo długo i być straszliwie nudna. Więc te systemy były dość dziurawe, nie dziwię się, że je łatano na wszelkie sposoby, bo po prostu one nie spełniały do końca wszystkich oczekiwań, chociaż właśnie obiecywały bardzo dużo, tak? Bo okładka pierwszego Warhammera to była taka obietnica wielkiej przygody. Ja do dzisiaj pamiętam te stwory, które tam się czaiły w rogu tej okładki. Ty mogłeś mieć, zdaje się, tą okładkę anglojęzyczną, ona chyba była nieco inna, ale na polskiej okładce był to taki wielki, majestatyczny, gotycki zamek. nad jakąś rzeką i tam się chyba jacyś bohaterowie przemieszczali i w rogu były jakieś takie potwory w stylu, nie wiem, topielcy czy coś takiego. I to obiecywało taką naprawdę klimatyczną przygodę.
Znaczy, duża obietnica też samą formą książki, która jest tłusta, jest wielkie tłumiszcze z grubą oprawą i jakby z pisem treści samym, który jest, no, tam zajmuje kilka stron.
Tak, tak było.
I te całe strony klas i obietnice właśnie, że możesz się rozwijać w nieskończoność. To jest super, naprawdę super to wygląda na papierze.
Tak.
No ale szczerze nie pamiętam, jakby gameplay był dla nas fajny, bo myśmy naprawdę nie rozumieli wszystkiego. A to, co rozumieliśmy, to było dla nas fajne, czy to, co wybieraliśmy, było dla nas fajne. No i ten czas wspominam bardzo pozytywnie z ekipą. Wiem, że też kupowaliśmy dodatki. Tam chyba dwóch czy trzech z nas poprowadziło dodatek jakiś dla reszty. Nawet tam były jakieś takie śmieszne kryształki, które się wycinało i sklejało.
Pięknie.
To była chyba jakaś seria, się zbierało kryształy, kryształ gór, coś, już nie pamiętam. No ale naprawdę ambitne to było.
No tak. No cóż, no ale dzisiaj już w pierwszego Warhammera nie gramy. Gramy w inne gry. Myślę, że o nich opowiemy nieco więcej w późniejszych odcinkach, bo trochę się pozmieniało. Pierwszy Warhammer już trąci myszką od 20 lat. Teraz już są inne systemy ciekawe, które też chyba trochę lepiej rozumiemy, albo przynajmniej próbujemy rozumieć nieco lepiej i nieco bardziej się trzymać tego, co tam jest napisane, więc myślę, że jako taka już mała zapowiedź tego, co będzie dalej, to spoiler, nie będzie Warhammera pierwszej edycji, nie. A nawet nie będzie Wiedźmina gry wyobraźni, chociaż kocham ten system trudną miłością, spędziłem z nim 17 lat swojego życia, myślałem, że nie będzie już lepszego, ale no jednak z perspektywy czasu myślę, że to było czysto sentymentalne.
Tak, ale właśnie o to chodzi przecież w grach RPG, nie?
Tak.
O
tak.
Sentyment i przywiązanie takie, którego do końca nie jesteś w stanie sprecyzować. A w ogóle tak, może na koniec takie pytanie. Minęło 20 lat, to co cię dalej trzyma przy RPG-ach, że ta miłość, właśnie ten sentyment z dzieciństwa nie minął, tylko że dalej trwa?
Tak, to jest ciekawe, bo faktycznie trzeba przyznać, to jest 20 lat pasji, hobby, które trwa. Ono miało drobne tam momenty przestoju, takie powiedzmy do półtora roku, czyli i tak nie jakoś drastycznie długo, biorąc pod uwagę 20-letni staż w RPG-ach. I co mnie trzyma? No wydaje mi się, że trochę inne rzeczy chyba niż na początku. Natomiast faktycznie to, co chyba najmocniej mnie trzyma, to chęć opowiedzenia takiej bardzo emocjonującej i wciągającej historii wspólnie z graczami, takiej, które będziemy przeżywać jeszcze długo po zakończeniu sesji czy kampanii, która będzie takim właśnie żywym wspomnieniem, bo to, co bardzo miło wspominam, często to jest po latach przypomnienie sobie wydarzeń z konkretnych sesji albo z finałów tych sesji, które były często dość emocjonujące i odtwarzanie sobie tego w głowie jak takiego dobrego filmu, który sami nakręciliśmy w naszych głowach, który sami stworzyliśmy przez pracę mistrza gry czy wybory, decyzje graczy, które wpływały na to, jak się historia potoczyła. Więc chyba taka emocjonująca historia, którą tworzymy i opowiedzenie dobrej, ciekawej takiej historii, która naprawdę odtwarza się potem w głowie jak udany film, taki blockbuster kinowy z dobrą fabułą. To chyba to. Mhm. A co sprawia, że ty wracasz do RPG-ów, mimo że jest tyle innych ciekawych rzeczy?
Tak, znaczy ja często powtarzam, ja jestem fanem kilku lorów, kilku światów, przy których trwam niezmiennie. I to jest między innymi świat Warhammera, Wiedźmina i Władcy Pierścieni. A no jakby każda okazja, żeby w tym świecie coś zrobić i coś budować, jest dla mnie super. Im bardziej skomplikowany świat, im więcej możliwości przeżycia go na różne sposoby, trochę przeżuwania go, smakowania go na różne sposoby, to dla mnie jest lepiej. No i faktycznie myślę, gdzieś planuję, żeśmy niedawno gadali o różnych możliwych sesjach przecież Wiedźmina, którą też niedługo planuję, taką bardzo specyficzną, niespotykaną, ale to nie będę teraz mówił, może kiedyś powiem, żeby przeżyć jakby świat i całą przygodę w świecie w taki sposób, który nie do końca jest obecny w książkach czy w filmach, natomiast jest bardzo ciekawą perspektywą i warto ją gdzieś tam poszerzyć, zobaczyć no i trochę zobaczyć też, co gracze z tym zrobią, nie? Jaka będzie ich twórczość i co się z tego pojawi. To jest dla mnie coś super, takie odkrywanie świata.
Mhm. Czyli żyjesz trochę tą zasadą play to find out, która jest obecna w podręcznikach takich dość głośnych systemów, teraz takich jak Ostrza w mroku, czy systemy Powered by the Apocalypse, gdzie nie chodzi o to, żeby opowiedzieć swoją historię, tylko żeby zobaczyć. Więc tak myślę, że to będzie taka klamra zamykająca. To play to find out jest też naszą klamrą, bo my też właśnie robimy teraz nagraj, żeby zobaczyć, jak będzie. I zobaczyć, gdzie nas poniesie ten podcast i tworzenie wspólnie bloga. Sam jestem ciekaw. Myślę, że nasi słuchacze, jeżeli jeszcze są tutaj, to też są ciekawi, jeżeli nas wysłuchali do końca. Więc mam nadzieję, że już niedługo uraczymy Was kolejnym odcinkiem. Dzięki Wojtku za rozmowę. Bardzo miła była sentymentalna podróż 20 lat wstecz, nawet 25 miejscami. Dzięki za rozmowę i mam nadzieję,
dzięki do również.
Usłyszenia.
No hej, do usłyszenia.